Ponownie wracamy do naszej rozmowy, panie dyrektorze. Teraz po 23 już temat bardzo trudny. Kryzys wywołany sytuacjami przemocowymi. Powracamy do tego tematu w naszych nocnych, przystankowych rozmowach, zwłaszcza by dostarczyć państwu tych informacji najważniejszych, do kogo się zwrócić w takiej trudnej sytuacji, gdzie zastukać, kto powinien pomóc. Centrum Interwencji Kryzysowej, przypomnę, to miejsce, gdzie pomaga się ludziom w najróżniejszych kryzysach, najtrudniejszych sytuacjach.
Pani redaktor, szanowni państwo, chciałem też podziękować za to, że po raz kolejny poruszamy na antenie Radia Lublin problem, między innymi problem przemocy.
Bo no to pani... jest misja radia publicznego. Naszych
tak,
programów.
Bardzo się z tego cieszę, bo tutaj korzystamy z uprzejmości, że po raz kolejny cyklicznie, można powiedzieć, przedkładamy te informacje i mieszkańcom naszego województwa, i mieszkańcom miasta Lublin odnośnie przemocy. Tematu trudnego, tematu, który można powiedzieć, że przybrał na sile, jeżeli chodzi o stan epidemii i też pokazał konieczność podejmowania tych wszystkich działań zaradczych na rzecz osoby, na rzecz rodziny, tak aby ta podstawowa komórka społeczna trwała w sposób taki prawidłowy, aby te względy społeczne również odgrywały tą istotną rolę. No i abyśmy w ramach rodziny mogli sobie przekazywać wszystkie te dobre, pozytywne, właściwe treści, tę socjalizację na rzecz dzieci, które wychowujemy. W związku z tym ten
jakie
temat
są wnioski
ważny.
Na dziś, panie dyrektorze? Te ostatnie, to co państwo ze swojej statystyki, obserwacji możecie dziś powiedzieć?
Jeżeli chodzi o wnioski z tego okresu pandemicznego, jeżeli chodzi o przemoc, to przede wszystkim w ten
wzrasta
sposób.
Ten
To znaczy,
ten
mogę
problem?
Powiedzieć tak, panie redaktor, szanowni państwo, jeżeli chodzi o procedury niebieskie karty, o których jeszcze będę za chwilkę mówił państwu, ich w trakcie całego ubiegłego roku, no w zdecydowanej większości roku pandemicznego, mieliśmy mniej niż w roku na przykład 2019. Natomiast zgłoszeń ze strony środowiska na przykład sąsiedzkiego, nie wiedząc, czy jest to przemoc, czy jest to konflikt,
takiej ostrożności, takiej czujności.
Takiej czujności i bardzo dobrze, tak? Że taka czujność nam się tutaj pojawiła. Takich zgłoszeń mieliśmy więcej. Były to zgłoszenia zarówno telefoniczne, jak i zgłoszenia mailowe, czy poprzez wizytę w danym miejscu, tak? Czy na komisariacie do dzielnicowego, czy do pracowników socjalnych ośrodka pomocy rodzinie. Zgłoszeń było więcej, było dużo. Natomiast założonych, wdrożonych, prowadzonych procedur niebieskie karty w stosunku do roku 2019 było mniej. Natomiast te wnioski, poza tym, o czym przed chwilką powiedziałem, na pewno fakt, że zaczęliśmy, my jako społeczeństwo, zaczęliśmy w większym stopniu reagować na to, że za ścianą może dziać się komuś krzywda. Te sytuacje, które miały miejsce niejednokrotnie opisywane w środkach masowego przekazu, gdzie dajmy na to dziecku działa się krzywda, gdzie później nikt nie reagował, a okazywało się, że
dramat się odbywa.
Tak, dramat w czterech ścianach, albo mówiliśmy, że no nie chcemy się wtrącać w życie tutaj naszych sąsiadów, to w pewnym sensie się zmieniło. Ten czas pandemii pokazał, że staliśmy się bardziej tacy czujni, jeżeli chodzi o zgłaszanie, to co też mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji,
tak.
Dziecka płacz za ścianą powodował naszą taką reakcję, że może coś złego się dziać. I za to trzeba mieszkańcom podziękować, że reagują, że wiedzą, do kogo można zadzwonić i że nie zostaje taka sytuacja trudna, potencjalnie trudna, sama sobie, bo...
I ta ofiara nie zostaje też sama sobie, bo rozmawialiśmy, pamięta pan, parę miesięcy temu o tym, jak często sama ofiara przemocy nie jest w stanie, często nie ma warunków do tego, żeby wykonać ten telefon do was.
Oczywiście i to jest, dlatego tak powiedziałem, że jest to pozytywna oznaka w tym trudnym czasie pandemicznym. Kolejne wnioski, jakie możemy tutaj już wysnuć z procedury niebieskie karty, czy w ogóle z realizacji szeroko rozumianych działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to fakt, że tak jak było przed epidemią, tak w roku ubiegłym epidemicznym, nadal w zdecydowanej większości niebieskie karty, ich wdrażanie, ich prowadzenie, ten problem społeczny pokrywa się, jest skorelowany z problemem uzależnienia od alkoholu. Mhm. To, co mówiliśmy też właśnie w pierwszej części.
Tu się nic nie zmieniło, ścisły związek.
Tutaj się nie zmieniło. Problem alkoholowy, uzależnienie od alkoholu ma ścisły związek ze stosowaniem przemocy, z podejrzeniem stosowania przemocy. Nie zmieniło się także w trakcie trwania stanu epidemii, przed okresem pandemicznym, to, że najczęściej przemocy doświadczają kobiety, osoby starsze i dzieci. To są te trzy grupy, które są najbardziej narażone na doświadczanie przemocy w rodzinie. I tutaj stan pandemii jakby tylko potwierdził, że rzeczywiście jest to duży, palący problem, jeśli chodzi o te trzy grupy.
Co wtedy się dzieje tymi ofiarami w takiej sytuacji kryzysowej? Kiedy ktoś zgłasza taką sytuację, czy jest to zgłoszenie od pracownika, czy tak jak pan powiedział, ktoś z sąsiadów, czy nawet ktoś z tak zwanych domniemanych, bo to jeszcze tak podejrzana osoba o przemoc i ewentualnie domniemana ofiara przemocy. Przypomnijmy o ustawie, która obowiązuje już od ubiegłego roku, prawda? Czy stosowana jest ten przepis, ta możliwość, że sprawca jest odcinany jakby od ofiar przemocy w sposób pilny? A jeśli jest inna okoliczność, jak zapewniacie państwo schronienie tej domniemanej ofierze?
To może pani redaktor zacznę od tej drugiej części pani pytania. Mamy przepisy dobre w tej chwili, przepisy, które chronią ofiary przemocy w rodzinie. Natomiast trzeba powiedzieć w ten sposób. Pomimo tego, że przepisy obowiązują, mają istotne znaczenie, my jako Centrum Interwencji Kryzysowej nadal prowadzimy takie mieszkania, bezpieczne schronienie, między innymi dla ofiar przemocy w rodzinie.
No to bardzo ważne, państwu, wręcz konieczne, prawda?
Wręcz konieczne. Konieczne takie w formie zabezpieczenia tego elementarnego poczucia bezpieczeństwa ofierze przemocy w rodzinie, bo z jednej strony mamy przepisy, które powodują konieczność odizolowania sprawcy od ofiary. Z drugiej strony wiemy, że osoby niejednokrotnie mimo wszystko same opuszczają lokal swój mieszkalny, bo nie chcą, aby ten sprawca za dzień, za tydzień, za miesiąc wrócił do tego mieszkania.
Boją się po prostu.
Boją się, oczywiście boją się, co się może w przyszłości wydarzyć, bądź po prostu już bezpośrednio do nas się zgłaszają, wiedząc, słysząc gdzieś wcześniej, że prowadzimy tego typu bezpieczne schronienie dla ofiar przemocy w rodzinie. I rzeczywiście tak jest. Cały czas od dobrych kilku lat funkcjonuje jedno mieszkanie interwencyjne na terenie naszego miasta. Ja tutaj świadomie też nie podaję adresu, ponieważ ono ma charakter tutaj taki swobodny w tym rozumieniu, że tam osoby, które znajdą się, zarówno ofiary przemocy w rodzinie, ale także osoby, które utraciły dach nad głową, dajmy na to w wyniku trudnej sytuacji katastrofy budowlanej, w innej sytuacji kryzysowej, tam nie mamy pracownika, tam jest swobodne mieszkanie. Natomiast to, do czego nawiązuję, kilka miesięcy temu otworzyliśmy naszą nową placówkę, punkt interwencyjno-konsultacyjny i tutaj już mogę śmiało naszym słuchaczom podać adres, ulica Północna 125 i pod tym adresem w ramach Centrum Interwencji Kryzysowej funkcjonuje punkt interwencyjno-konsultacyjny.
Tam jakie są zadania tego punktu? Z czego można skorzystać?
Tam mamy, pani redaktor, szanowni państwo, mamy całodobową pomoc psychologa, taką stacjonarną, czyli mamy z jednej strony alternatywę, możemy zadzwonić albo przyjechać. Tam jest całodobowy dyżur psychologa. Po tych godzinach, kiedy my już nie pracujemy przy ulicy Probostwo 6A, tam i w ciągu dnia i w godzinach nocnych dyżur swój pełni psycholog. Przy ulicy Północnej 125, więc ta pomoc taka też instytucjonalna, pomoc pracownika zapewniana jest całodobowo.
Warto przypomnieć i podkreślić, dlatego że czasem jest taka konieczność, a ten telefon zaufania też jest oblegany pewnie, panie dyrektorze.
Jest oblegany, natomiast my staramy się tutaj jakby wyjść właśnie naprzeciw oczekiwaniom, no w tym przypadku mieszkańców naszego miasta i dzięki życzliwości władz miasta Lublin my ten lokal pozyskaliśmy. Lokal we współpracy z Urzędem Miasta został wyremontowany i już od dobrych kilkunastu tygodni służy mieszkańcom, którzy już korzystają z tego lokalu.
Jeszcze raz przypomnijmy adres.
Ulica Północna 125, punkt interwencyjno-konsultacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej. I tam, jeżeli jest potrzeba dla na przykład ofiar przemocy w rodzinie, dla osób, które w wyniku katastrofy budowlanej utraciły swój dach nad głową, tam mogą uzyskać wsparcie poprzez konsultacje, ale także bezpieczne schronienie, nieodpłatne dla mieszkańców miasta Lublin. Ja tutaj też pozwoliłem sobie ten adres podać do wiadomości naszych słuchaczy bez tej obawy, ponieważ tam jest całodobowo pracownik. W związku z tym można powiedzieć, że to mieszkanie, ten punkt jest tak
pod ochroną,
tak monitoringiem, pod ochroną. W drugim naszym lokalu na terenie miasta Lublin są to swobodne pokoje, gdzie nie mamy pracownika, w związku z powyższym ten adres jest niepodawany do publicznej
wiadomości. No a poza tym trudno podawać adres kogoś, kto się ukrywa przed sprawcą czy domniemanym
Oczywiście,
sprawcą
tak.
przemocy, bo przecież chodzi o to, żeby ta osoba, która musi z domu uciekać i walczyć często o swoje poczucie bezpieczeństwa i życie i zdrowie, była bezpieczna. I na tym
Oczywiście,
polega
tak,
wasza ochrona.
Tak. Tutaj jeszcze, jeśli można, pani redaktor, to też bym chciał podkreślić, że poza Centrum Interwencji Kryzysowej udzielającym właśnie wsparcia między innymi ofiarom przemocy w rodzinie poprzez to bezpieczne schronienie nieodpłatne na okres do 3 miesięcy w takich sytuacjach trudnych, kryzysowych, mamy także na terenie naszego miasta specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
To też warto
ulicy
powiedzieć.
Chmielewskiego 9.
Tak jest, i przypomnieć.
W tym ośrodku, szanowni państwo, także znajdziecie państwo bezpieczne schronienie. Tutaj też oczywiście mamy na względzie procedurę niebieskie karty, gdzie jesteśmy osobą podejrzewaną o to, że może doświadczać przemocy. Ten ośrodek jest prowadzony przez organizację pozarządową, współpracującą z zespołem interdyscyplinarnym. To już jest kolejny rok, kiedy specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie działa, pomaga mieszkańcom nie tylko miasta Lublin, szerzej naszego tutaj regionu. Tak, i on jest prowadzony przez Fundusz Ochrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.
Tak, nam się kojarzy także często to miejsce z domem samotnej matki, bo tam najczęściej właśnie mamy z dziećmi, mają to swoje schronienie.
Dokładnie tak. To jest jeden i ten sam budynek. Zachęcam do kontaktu, jeżeli jesteśmy też w takiej potrzebie, a chcemy z organizacji pozarządowej, która wspiera nas w takiej bieżącej działalności na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, wspiera nas w takiej działalności i pomaga mieszkańcom regionu ofiarom przemocy w rodzinie.